Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie nagiego pseudoartysty, który ocierał się genitaliami o figurę Jezusa przybitego do krzyża. To skandaliczna decyzja, ocenia Komitet Obrony przed Sektami i zapowiada zażalenie do sądu.
Prokurator Karol Węgrzyn z Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Śródmieścia umorzył dochodzenie w sprawie obrażenia uczuć religijnych poprzez znieważanie przedmiotu czci religijnej. Powód? Brak znamion czynu zabronionego.
Odnosząc się do tego, Ryszard Nowak, przewodniczący Stowarzyszenia Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą, mówi, że takie tłumaczenie prowokatorów jest typowe. Zapowiada zażalenie na decyzję prokuratury do sądu.
Przede wszystkim napiszemy, że Jacek Markiewicz przyznał się do tego, że znieważył krzyż. Mało tego, Jacek Markiewicz przyznał się, że w ostatnich 20 latach wielokrotnie znieważał krzyż. A więc dziwię się, że prokuratura, mając takie niezbite dowody, umorzyła wszystko. Mało tego, prokurator w swoim postanowieniu wielokrotnie napisał, że to, co zrobił Jacek Markiewicz, to było dzieło. No przepraszam, jakie to było dzieło? To było znieważenie uczuć religijnych, znieważenie krzyża i to nie jest żadne dzieło. Tak samo prokuratura wielokrotnie w tym postanowieniu napisała, że bluźnierca Jacek Markiewicz jest artystą. Naszym zdaniem to nie jest żaden artysta, tylko bluźnierca. Bluźnierca, który szydzi sobie z chrześcijan.
Sprawa dotyczy filmu pod tytułem Adoracja, na którym można było zobaczyć nagiego mężczyznę ocierającego się o naturalnych rozmiarów krucyfiks. Eksponat znajdował się w jednej z sal Centrum Sztuki Współczesnej.
Bluźniercza ekspozycja wywołała oburzenie wielu środowisk katolickich. Prowadzona była modlitwa ekspiacyjna za zniewagę krzyża. Wiele osób złożyło także zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez autora ekspozycji.
Przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski złożyli do prokuratury w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janusza Palikota.
Domagają się wszczęcia postępowania z uwagi na pomówienie i zniesławienie osób duchownych oraz szerzenie mowy nienawiści i atakowanie katolików przez polityka.
Sprawa dotyczy bezpodstawnych oskarżeń Palikota. Pedofilami nazwał on księdza arcybiskupa Józefa Michalika, księdza arcybiskupa Henryka Hozera, księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia i ojca Tadeusza Rydzyka, mówi prawnik poseł Bartosz Kownacki.
Pozostali pomówieni hierarchowie Kościoła katolickiego, jak również wybitny ojciec, twórca Radia Maryja i Telewizji Trwam. Uważamy, że interes społeczny wymaga tego, aby prokurator generalny z urzędu nakazał wszczęcie postępowania z artykułu 212 i 216 kodeksu karnego. Nadto uważamy, że te wypowiedzi znieważają tych wszystkich, którzy wierzą, wszystkich katolików w Polsce. W związku z tym pan Janusz Palikot dopuścił się przestępstwa znieważenia grupy społecznej ze względu na jej przekonania religijne. Jak również słowa wypowiadane przez pana Janusza Palikota, agresywne, często bardzo atakujące Kościół katolicki. To jest klasyczna mowa nienawiści. To jest nawoływanie do nienawiści ze względu na przekonania religijne i w związku z tym oczekujemy, że prokuratura zajmie stanowisko w tej sprawie.
Przedstawiciele Parlamentarnego Zespołu zaapelowali także do premiera i marszałek Sejmu o przerwanie milczenia w sprawie skandalicznej wypowiedzi polityka.
Poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, zaapelował także do katolików, by kierowali podobne zawiadomienia do prokuratury.
Ten projekt, który składamy dzisiaj do prokuratury przeciwko Januszowi Palikotowi, chcemy udostępnić wszystkim zainteresowanym i zachęcamy, aby dziesiątki tysięcy, czy nawet miliony Polaków kierowały podobne zawiadomienie do prokuratury, aby prokuratura w końcu zaczęła działać, żeby nie było tak, że dzisiaj bezkarnie można obrażać naszych hierarchów, można obrażać katolików, a instytucje państwowe nie działają.
W ubiegłym tygodniu Solidarna Polska złożyła wniosek do prokuratora generalnego o wszczęcie z urzędu postępowania karnego przeciwko posłowi Januszowi Palikotowi.
Kampania wyborcza zmienia stosunek premiera Donalda Tuska do duchowieństwa.
W 2011 roku premier zasłynął ze słów, że nie będzie klękał przed księdzem. Dziś zabiega o audiencję u ojca świętego Franciszka.
Takie instrumentalne traktowanie religijności Polaków i próba niejako uzyskania błogosławieństwa papieża są elementem strategii marketingu wyborczego, ocenia Marcin Zarzecki, socjolog polityki.
Jest jeden element gry politycznej, gry wyborczej, gry przedwyborczej. Bez wątpienia stoi za tym próba pozyskania tej kategorii respondentów, którzy czują się wykluczeni, a więc 50+, którzy zostanie poprzez reformę ubezpieczeń społecznych pokrzywdzeni. Jest to ten segment, na który teraz musi liczyć Platforma Obywatelska, ze względu na to, że zmniejsza się poparcie względem Platformy Obywatelskiej dawane przez młodych ludzi od 19 do 24 roku życia i przez młodych dorosłych od 25 do 34. Stąd też Platforma Obywatelska rzeczywiście musi sięgnąć do tych zasobów, a więc bez wątpienia jest to takie zagranie intencjonalne. Nie sądzę, żeby było skuteczne. Ono jest zbyt po prostu wyraziste, zbyt w tym wszystkim widać rodzaj manipulacji.
Wizyta premiera Donalda Tuska w Rzymie odbyła się na tydzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Premier tłumaczył, że spotkanie nie ma związku z wyborami. Odbywa się przy okazji uroczystości 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
Obecny rząd lekceważy polską rodzinę, wykorzystuje ją i eksploatuje, powiedział były premier Jarosław Kaczyński.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas wizyty w Łodzi akcentował, że wiele polskich miejscowości się wyludnia, dlatego sytuacja rodzin jest dziś sprawą najważniejszą. Jarosław Kaczyński podkreślał, że w tej kwestii istnieje pozytywny scenariusz.
Scenariusz, który zakłada, że państwo podejmuje intensywną politykę prorodzinną, że na każde dziecko, począwszy od drugiego w rodzinach średnio zamożnych i nieco mniej niż średnio zamożnych, mamy 500 zł, a w rodzinach mniej zamożnych, biedniejszych, już od pierwszego dziecka mamy te 500 zł. To mają być środki, które będą służyły temu, żeby te rodziny miały się lepiej. I to nie jest, proszę Państwa, plan wymyślony na te wybory. To jest plan z naszego programu. Plan, który odnosi się zarówno do tego, co mamy czerpać środków własnych, środków budżetowych, jak i do tego, co mamy czerpać środków europejskich.
Wcześniej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zadeklarował, że jego ugrupowanie opowiada się za zaostrzeniem przepisów dotyczących aborcji.
Akcentował, że zakazana powinna być tak zwana aborcja eugeniczna, gdy występuje duże prawdopodobieństwo upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby.
Z kolei europoseł Janusz Wojciechowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu, mówi, że bolesnym problemem w naszym kraju jest przemoc państwa wobec rodziny.
Ta przemoc państwa wobec rodzin polega między innymi na tym, że zabiera się z rodzin dzieci w zasadzie tylko z powodu biedy tych rodzin. Bieda jest przyczyną rozbijania rodzin, interwencji państwa, zabierania dzieci czy do placówek opiekuńczych, czasem do rodzin zastępczych i niekiedy są to prawdziwe ludzkie tragedie. Jako posłowie stykamy się z takimi sytuacjami. Ja też wielokrotnie z takimi sytuacjami się stykam. Dzieci są traktowane jak przedmiot, jak rzecz, zabierane w traumatycznych dla nich okolicznościach. To absolutnie nie może mieć miejsca.
Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego już w najbliższą niedzielę.
Akcja Katolicka zachęca, by w wyborach do Parlamentu Europejskiego wybrać osoby, które będą tam bronić wartości chrześcijańskich.
Nie możemy dopuścić, aby Europarlament nadal był zdominowany przez osoby walczące z Kościołem, inicjujące procesy legislacyjne sprzeczne z integralnym pojmowaniem ludzkiej natury. To my decydujemy, czy poślemy tam celebrytów, czy ludzi wartościowych. Czytamy w oświadczeniu.
Halina Szydełko, prezes Akcji Katolickiej, wskazuje na znaczenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
To właśnie tam rozstrzyga się wiele ważnych spraw dla nas, również dla Polaków. My jako chrześcijanie, jako akcja katolicka przede wszystkim zwracamy uwagę na wartości chrześcijańskie, które często godzi prawo unijne, ale nieobce nam są również sprawy gospodarcze. Pragniemy, aby osoby, które podejmowały tam decyzje, podejmowały je w zgodzie z własnym sumieniem i dla dobra wszystkich Polaków.
Wcześniej do udziału w wyborach i odpowiedzialny wybór osób, którym na sercu leży autentyczne dobro Europy i Polski, zachęcało także Prezydium Episkopatu Polski.
Europę trzeba budować nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale przede wszystkim opierając ją na tych wartościach duchowych, przypomnieli księża biskupi.
W dokonaniu wyboru może pomóc Fundacja Jeden z Nas. Zwróciła się ona do kandydatów do Parlamentu Europejskiego wszystkich komitetów wyborczych z listą pytań dotyczących kluczowych zagadnień składających się na podstawę, określaną mianem pro-life.
Na stronie internetowej www.wyboryjedenznas.pl prezentowany jest kwestionariusz oraz wyniki kandydatów, którzy zdecydowali się ujawnić przed obywatelami swoje standardy etyczne.
Na kary aresztu i grzywny skazał wrocławski sąd 19 osób obwinionych o zakłócenie wykładu profesora Zygmunta Baumana, który w czerwcu 2013 roku odbył się na Uniwersytecie Wrocławskim.
7 osobom sąd wymierzył karę aresztu od 20 do 30 dni, pozostałym 12 grzywny w wysokości od 1000 do 5000 zł. 4 osoby zostały uniewinnione. W procesie oskarżycielem publicznym była Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
Wyrok jest nieprawomocny. Będziemy wnosili apelację, akcentuje mecenas Olgierd Pankiewicz, obrońca jednego z oskarżonych.
W mojej ocenie doświadczy o tym, że fakt, że sąd oddalił mnóstwo wniosków dowodowych i oparł się wyłącznie na skonstruowanych przez policję taśmach z nagraniami, rzutuje na ten wyrok, dlatego że sąd nie chciał widzieć innych dowodów, które w tej sprawie były zgłaszane i oparł się wyłącznie na tym, co to dała mu policja, zaś policja dała sądowi nagrania, które pochodzą z rąk techników kryminalistyki. To nie są nagrania obiektywne, oddające rzeczywistość podczas tego protestu przed wykładem Zygmunta Baumana. Mam nadzieję, że sąd drugiej instancji oceni to podobnie, zobaczy te braki w postępowaniu dowodowym i że to postępowanie dowodowe będzie uzupełnione, jeśli nie w drugiej instancji, w wyniku przekazania sprawy ponownie sądowi pierwszej instancji do rozpoznania.
Przed sądem obwinieni nie przyznali się do zarzutów. Niektórzy z nich podkreślali, że na wykład Baumana przyszli, aby zaprotestować przeciwko obecności na wrocławskiej uczelni człowieka, który ma na rękach krew polskich patriotów.
W czerwcu 2013 roku Bauman wygłosił na Uniwersytecie Wrocławskim wykład poświęcony m.in. obecnej sytuacji lewicy.
Zanim rozpoczął, grupa manifestujących przypomniała mu współpracę z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Skandowano wówczas raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę oraz precz z komuną.
Super szybkim Pendolino chwaliła się jeszcze niedawno Platforma, ale gdy pojawiają się problemy, przedstawiciele partii tłumaczą, że to w zasadzie wina Prawa i Sprawiedliwości.
Przypomnijmy, że wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński zagroził niedawno, że zakup pociągów był błędem, a umowa na ich dostawę może zostać zerwana.
Tłumaczył, że nie zostały spełnione zapisy umowy w zakresie dostarczenia do Polski certyfikowanego do odpowiedniej prędkości pojazdu. O sprawę był pytany w RMF FM Tadeusz Zwiewka, szef sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej.
Przyznam, że jeśli miałbym mieć jakiekolwiek zarzuty do tego rządu, to tylko takie, że w momencie, kiedy rząd PO-PSL obejmował władzę, to pozostawił we władzach spółki PKP tych ludzi, których obsadził tam PiS, którzy zaczęli przygotowywać kontrakt z Pendolino i doprowadzili go do końca.
To brednie, mówi w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja poseł Jerzy Polaczek, minister transportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
Gdyby pan Tadeusz Zwiewka był bardziej przytomny o poranku, to by sobie mógł przypomnieć również, że w ciągu ostatnich 5 lat w polskich liniach kolejowych spółka akcyjna chyba około 5-krotnie zmieniano członka zarządu do spraw inwestycji. Chyba jest 6. czy 7. szef pionu inwestycji kolejowych w polskich liniach kolejowych, a to jest dzisiaj główna i pierwotna przyczyna tego, iż system sterowania i zarządzania ruchem, który powinien współpracować z nowoczesnymi i szybkimi pociągami, po prostu nie działa, bo nie jest jeszcze zabudowane. Także reasumując, to są kłamstwa dużych prędkości na tej sieci kolejowej, która nie została zmodernizowana.
Przypomnijmy, że 20 pociągów Pendolino ma kosztować około 400 milionów euro, a łączna wartość kontraktu opiewa na 665 milionów euro.
NATO jest w stanie obronić wszystkich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego przed każdym zagrożeniem, ale musi zrewidować swoje plany obronne w związku z działaniami Rosji, oświadczył sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen.
Zaprzeczył on doniesieniom niemieckiego tygodnika Der Spiegel, który powołując się na wewnętrzne dokumenty NATO, napisał, że Sojusz nie byłby w stanie obronić za pomocą broni konwencjonalnej krajów bałtyckich przed atakiem Rosji.
Rasmussen mówił, że przed 20 laty opieraliśmy nasze plany obronne na założeniu, że nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony Rosji.
Jednak teraz widzimy, że zgodnie ze swą doktryną Rosja rości sobie prawo do interwencji w celu ochrony praw rosyjskiej społeczności. Rosyjskie działania na Krymie i na wschodniej Ukrainie przekonały nas, że ta doktryna to nie tylko słowa, podkreślał Rasmussen.
Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał wycofanie wojsk uczestniczących w manewrach przy granicy z Ukrainą, poinformowała służba prasowa Kremla. Jednak NATO i Pentagon nie potwierdzają wycofania tych sił.
Również w poniedziałek na Ukrainie zapowiedziano zwołanie w Doniecku trzeciego już okrągłego stołu jedności narodowej. Ponadto premier Arsenij Jaceniuk zapewnił, że mimo trudności niedzielne wybory prezydenckie odbędą się we wszystkich regionach kraju.
Z kolei Komisja Europejska ogłosiła, że we wtorek władze w Kijowie otrzymają pierwsze 100 milionów euro z unijnego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.